To jest Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Witam Państwa w nowej odsłonie podcastu SOS Wiosek Dziecięcych, która od dziś będzie nosić nazwę Tok Życia. Będzie to miejsce, gdzie z mądrymi, doświadczonymi ludźmi, ekspertami i wielkimi gwiazdami porozmawiamy o życiu. Z jego blaskami, cieniami, ogromnymi radościami i trudnymi wyzwaniami. W naszym podcaście postaramy się spojrzeć na życie, także to rodzinne, z niebanalnej strony i pokażemy, jak pięknie rodziny, tak jak ludzie, potrafią się od siebie różnić. To jest podcast Tok Życia. Anna Choszcz-Sendrowska, dzień dobry. Dziś moim gościem, a czekałam na tę rozmowę bardzo długo, jest Polka, Egipcjanka, łącząca światy między Zachodem a Bliskim Wschodem, kiedyś menadżerka wielkich gwiazd, dziś podpora zespołu PR i komunikacji SOS Wiosek Dziecięcych, piękna, mądra i stale uśmiechnięta mimo trudnej historii Zeynep Haszmat, zwana także w niektórych kręgach panem Zejbabach. Witaj Zizi.
Cześć, cześć Aniu. Też witam słuchaczy. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być i opowiedzieć też, uchylić rąbka tajemnicy tak naprawdę swojej historii.
No dobrze, to pozwól, że zacznę z grubej rury. Jak to było być muzułmańskim dzieckiem w polskim domu dziecka w latach 90.
Możesz sobie tylko wyobrazić, bo już samo połączenie domu dziecka, bycie muzułmańskim dzieckiem w latach 90. to już jest niezła mieszanka. Myślę, że no, było to wyzwanie, zwłaszcza, że ja akurat wychowywałam się w domu dziecka na Białym pod Warszawą, więc Białęka była jak mała wioska. Teraz to już pewnie po różnych remontach tam już dojeżdżają normalnie autobusy, ale kiedyś jeździły dwa autobusy tylko, a szkoła była naprzeciwko naszego domu dziecka, więc trzeba było przejść tylko przez pasy. No, wszyscy wiedzieli, kto jest z domu dziecka i no, były dzieciaki z normalnych domów i my. Dzieci z domu dziecka.
Z dyskryminacją ze względu na kolor skóry, ze względu na wyznanie, na to właśnie, gdzie mieszkasz, gdzie się wychowujesz?
Kolor skóry to może nie, bo powiem tak, większość dzieci myślała sobie, że, znaczy w ogóle nikomu nie przyszłoby do głowy, że jestem z Egiptu, bo to było tak egzotyczne, tak odległe, że raczej dzieci myślały, że jestem cyganką albo z, jak mówiły, Rumunką, więc bardziej dzieciaki myślały właśnie, że jestem takiego pochodzenia. Jeżeli chodzi o samą dyskryminację, to myślę, że było takie napiętnowanie przez nauczycieli. Jakby najbardziej czułam to od dorosłych tak naprawdę. Bo dzieci, no to jak dzieci. No wiadomo, no też nie każdy był świadomy różnych rzeczy, ale na przykład spotkały mnie takie sytuacje, gdzie jakieś koleżanki mówiły, że nie mogą się ze mną kolegować, bo mama im zabroniła, bo jesteś z domu dziecka. Albo na przykład nauczyciel niemieckiego, który powiedział mi właśnie, żebym, już nie będę tu powtarzać, ale...
Powtórz.
Żebym wypierdzielała, o tak ładniej mówiąc, pod te swoje piramidy, jak mi się coś nie podoba. Bo przyszłam z taką prośbą o spojrzenie jeszcze raz na mój sprawdzian, tak, bo punkty się nie zgadzały. Więc myślę, że właśnie wychowywanie się w tak... No, powiedzmy małej miejscowości, gdzie...
Małej społeczności.
Myślę, że po pierwsze podcinało skrzydła trochę, bo nie było takiej możliwości, żeby w ogóle, no nie wiem, no
wszyscy wiedzieli, skąd tak, jesteś i znali twoją historię, no bo jeżeli dom dziecka mieścił się tak, bardzo niedaleko szkoły, no to wiadomo, że wszyscy też o wszystkich wszystko wiedzieli, to pewnie trudne. Niepokorna byłaś?
Myślę, że tak. Byłam bardzo niepokornym dzieckiem i miałam w sobie bardzo dużo takiego buntu wobec krzywdy, wobec innych. I miałam różne etapy w swoim życiu, bo raz bardzo się wstydziłam tego, że jestem z domu dziecka i nie przyznawałam się nigdzie już naprawdę, jak ktoś mnie... Bo ciężko też było to ukryć, bo no tak naprawdę, no tak, mama Polka, tata Egipcjanin, no ale to gdzie oni są, nie? Wychowujesz się z babcią? No nie. No więc w pewnym momencie trzeba było powiedzieć, tak, skąd jestem.
Ale wstydziłaś tego, się tego? Chciałaś to ukryć, tak?
Były takie momenty, tak, że raz miałam takie, nie, ja się nie będę tego wstydzić, przecież to nie jest moja wina, ani wina tych dzieci. Przecież to dorośli nam zgotowali ten los. I dlaczego ja mam się wstydzić tego, że jestem z domu dziecka? No zwłaszcza, że w moim przypadku akurat, ze względu na moją historię, ja tak naprawdę wybrałam mniejsze zło. I wiem, że byłam bardzo młodą, byłam dzieckiem.
Miałaś 9 lat.
Byłam młodą, widzisz?
Ja, nie byłaś młodą, byłaś malutkim dzieckiem i to absolutnie nie był twój wybór. Opowiedz, jak się tam znalazłaś, tak? Choć no troszkę, właśnie. Bo to długa historia i nieprzyjemna bardzo, delikatnie mówiąc.
Tak, jest to długa historia, tylko dokończę, że no miałam tą rolę takiego małego dorosłego. Czyli dorosłego dziecka.
Dodajmy, że jesteś najstarsza z rodzeństwa. Ile masz braci, siostry i brata?
Mam 3 siostry i jednego brata. A jak to się wszystko zaczęło? Ciężko tak powiedzieć w ogóle w 2 zdaniach na ten temat.
Mogą być 3 albo 4.
Bo historia jest bardzo długa. No widzisz, od razu się śmieję i staram się właśnie mówiąc o tym, bo jak byłam młodsza i opowiadałam swoją historię, bo byłam przyzwyczajona do tego, że opowiadam non-stop, odcięłam od tego emocje i opowiadałam z uśmiechem na twarzy, co było, myślę, dla wielu ludzi bardzo takie...
No nieadekwatne. No.
Nie, no był duży dysonans. Dysonans między tym, że ja opowiadam straszne rzeczy, a siedzi przed nimi dziewczynka albo dziewczyna już później, z wielkim uśmiechem na twarzy, i opowiada straszne rzeczy. Dlatego, no też po latach terapii oczywiście, nauczyłam się, jak mówię o tym, łączyć się trochę z tymi moimi emocjami, bo to było takie, żeby wyklepać.
Odcinałaś.
Żeby wyklepać i żeby opowiedzieć. No więc wracając, jak trafiłam do domu dziecka, no w moim przypadku akurat miałam taką sytuację, że mój ojciec stosował wobec nas bardzo dużą przemoc. Była to przemoc, nawet mało powiedziane, było to po prostu no, momentami katowanie. I widzisz, aż mi się zaczął głos trząść. Katowanie. No nie będę tutaj opowiadać, bo też dlatego napisałam książkę, gdzie rozprawiłam się z tymi moimi demonami, wspomnieniami i gdzie no właśnie opowiadam, jak to wszystko było.
Tak, ja czekam na tę książkę bardzo. Mam nadzieję, że zostanie niedługo wydana.
Mam nadzieję, że się znajdzie taki dobra dusza, która uwierzy w tą książkę i mimo rzeczy, które są tam napisane, po prostu odważy się wydać. Więc jak to się stało? No po prostu sytuacja była taka, że moja mama urodziła mojego brata, czyli ostatnie dziecko. No i już nie wchodząc w szczegóły, bo to też długa historia, ale ten poród spowodował pewne komplikacje, które no, skończyły się szpitalem mojej mamy po paru dobach. Bo ojciec też nie wezwał karetki w odpowiednim momencie. Myślę, że wiedział, co go czeka. I już było za późno. I jak moja mama trafiła do szpitala, no to oczywiście lekarze stwierdzili bardzo wiele obrażeń wewnętrznych, które były spowodowane po prostu wieloletnim katowaniem tak naprawdę. No i tak właśnie trafiłam do domu dziecka.
No mama zmarła.
Jeszcze były lata. Jeszcze nie. Mama zmarła już, jak byliśmy w domu dziecka.
Wszyscy trafiliście razem w jedno miejsce?
Nie, od razu nas rozdzielili. Mama trafiła do szpitala. No i to były lata 90, więc nie wiem jak... To była interwencja policji. Przyjechał taki tabun policjantów o 5 nad ranem, po prostu wyważając drzwi, krzycząc. No pamiętam, jakby to było wczoraj. I właśnie, no po prostu scena jak z filmu. Tłumacz, rzucają paszportami, wyciągają wszystko z szafek. Mój ojciec w piżamie, na podłodze. To był październik, koniec października, zimno. Oni go z tego mieszkania, w ogóle pluł nagiego. No, więc tak.
Delikatnie mówiąc, służby nie stanęły na wysokości zadania, bo z tego co pamiętam, opowiadałeś, że was straszyli,
tak,
prawda?
Tak, bo zanim jeszcze nas zabrali, bo najpierw zabrali mojego brata, który okazał się w ogóle wcześniakiem i musiał być jak najszybciej w inkubatorze. Moje dwie młodsze siostry trafiły do domu małego dziecka na Nowogrodzkiej, a my czekałyśmy z Szajmę na wywiezienie. Mhm. Specjalnie mówię to słowo, bo takiego słowa właśnie używaliśmy w domu dziecka jako dzieciaki, że nas wywozili z domu. Mhm. Teraz nauczyłam się tego nie mówić, ale przez lata takiego nazewnictwa używaliśmy. I właśnie w tym momencie, kiedy no, oni przeszukiwali w ogóle też telewizja z lampą wielką, robiąca zdjęcia, ja tam buntująca się, że nie, oddajcie moje dzieci, no bo też w tej całej historii, międzyczasie, jak moja mama zanim zapadła w śpiączkę, no to też mi przekazała taką odpowiedzialność, że teraz ja jestem matką tych dzieci, chociaż no tak
chociaż
naprawdę...
Chociaż przypomnijmy, miałaś 9 lat.
8.
8 lat.
8 lat i miałam tą rolę tak naprawdę od 4 roku życia, kiedy urodziła się moja siostra, którą zresztą poród odebrałam z ojcem w domu w Piastowie.
Jak wszystkie, prawda? Potem tak, kolejne.
Tak. I wracając, więc w tym czasie, kiedy właśnie policja wywoziła moje rodzeństwo, a my czekałyśmy z Szajmy na to, żeby i nas wywieźli, no to tak, policja mówiła, że jeżeli nie powiemy prawdy, że to tata zabił mamę, to tata pójdzie na krzesło elektryczne i tak dalej. No więc, no co robi dziecko? Dziecko nigdy nie stanie przeciwko swojemu ojcu. Nie powie, nie. Zawsze broni swojego rodzica, jaki by nie był.
Tak, to też wiemy z naszych doświadczeń, z naszej pracy oczywiście z naszymi później, dziećmi w pieczy.
Tak, dokładnie. Oczywiście później ja się zbuntowałam, bo wiedziałam, w sensie zreflektowałam się w pewnym momencie, mówię zaraz. On mnie oszukuje, on mną manipuluje. Pamiętam dokładnie, kiedy ja po prostu zmieniłam front. Powiedziałam, że nigdy w życiu nie dam się skrzywdzić ani mojego rodzeństwa. To było na Placu Konstytucji, kiedy mój ojciec właśnie użył takiej przemocy wobec mojej siostry, bo wśród ludzi też to robił, tylko bardzo pokryjomu, czyli ściskał nam ręce, wyginał nam bar, w sensie tutaj, nie wiem, ta część ciała, no ale tutaj
obojczyk
tak i tak dalej, tak żebyśmy wiedziały, że on tutaj czuwa. I ja zobaczyłam to i mówię, no nie.
No tak, i tak też zaczęła się twoja walka o rodzinę, bo byliście, tak jak powiedziałaś na początku, w różnych miejscach, potem przez chwilę w jednym miejscu,
tak,
a potem cię z nimi rozdzielono na lata.
Tak, to też jest niezła historia, ponieważ media na początku rzeczywiście broniły, znaczy w sensie były przeciwko ojcu, no i wiadomo, Arab zły, Arab zabił żonę, a potem no, mój ojciec był szalenie inteligentnym człowiekiem, wykształconym profesorem, więc no, umiał rozmawiać z mediami, umiał sobie zrobić PR, by the way, mojej pracy w zawodzie. I wszystkie media stały za nim. A bardzo znani dziennikarze, którzy teraz no, dostają nagrody. Pani Milewska, Łopatkowa. Bardzo znane nazwiska po prostu za nim
stały.
Czyli
nie tylko dziennikarze, ale i eksperci, takie autorytety tak, naukowe.
Nawet. Bardzo. No i po drugiej stronie ta mała dziewczynka, która po prostu tupała nogą i mówiła, zobaczcie, zrobił mi to, to i to. No ale nikt jakoś...
cię nie słuchał.
Tak. No ale w końcu posłuchali, no bo postawiłam na swoim i nie wyjechałam. Tylko nie wiedziałam, że oni wyjadą. Bo w pewnym momencie moje rodzeństwo już mieszkało w Piastowie, pod Warszawą, więc miałam jako dziecko takie poczucie, okej, okay, oni są zaopiekowani, tam ktoś do nich jeździ, ale też to było, znaczy w sensie z perspektywy czasu sobie myślę, ja musiałam jako dziecko się bać przeraźliwie, skoro zażądałam sobie jako dziecko, że na wszystkie odwiedziny do mojego rodzeństwa ja chcę dwóch opiekunów. Nie czułam się bezpiecznie z
mówisz
jednym opiekunem.
O odwiedzinach ojca, tak?
Tak, odwiedzinach w Piastowie, gdzie moje rodzeństwo wróciło do ojca, bo przed samym wyjazdem zostałyśmy jeszcze rozdzielone na 2 lata, gdzie ja mieszkałam w domu dziecka, a one mieszkały z ojcem w Piastowie. I jeździłam tam po prostu czasem z opiekunkami, żeby był ten kontakt. I tak naprawdę w pewnym momencie kolejne odwiedziny chciałam. Ja dzwoniłam i opiekunki dzwoniły, że chciałybyśmy przyjechać. No i dostaliśmy informację, no wyjeżdżamy w piątek do Egiptu. Jeżeli Zainab chce, to może z nami polecieć. No i wszyscy nie wzięli tego poważnie, no bo on miał zakaz przekraczania granicy. I potem, parę dni później, woła mnie moja koleżanka. Zainab, twoje rodzeństwo jest w telewizji. Ja mówię, co ty mówisz, nie, Magda? Ona mówi, no wyjeżdżają, są na lotnisku. No i były w jednym z bardziej znanych newsowych, popołudniowych telewizji wieczornych. No i rzeczywiście, wyjechały do Egiptu, miały pojechać na 2 tygodnie.
Na wakacje.
Na wakacje. A myślę, że to była jakaś luka w prawie albo coś takiego.
No, dostał zgodę na urlopowanie dzieci
tak.
Po prostu.
I nigdy nie wrócił. Nigdy nie wrócił. I ta sama telewizja po 2 tygodniach pojechała tam do Egiptu. Zrobiła materiał z moim ojcem, którym on mówi, że on nie wróci do tej Polski. I mimo zakazu, mimo tego wszystkiego, nikt się nie upomniał o te dzieci.
Nikt oprócz ciebie, bo ty zostałaś tutaj, rosłaś, mieszkałaś w domu dziecka, usamodzielniłaś się. To oczywiście był dłuższy proces, ja to trochę skracam. I cały czas ich szukałaś, bo zostaliście rozdzieleni, ale nie tylko rozdzieleni, ale też nie wiedziałaś, gdzie oni są, prawda?
Tak, w pewnym momencie, bo jeszcze tam była taka historia, że ojciec próbował jakieś też po prostu niesamowite historie, jakieś porwania. Pamiętam, opiekunki się o mnie bały, nie mogłam wychodzić w ogóle poza teren domu dziecka, bo coś w ogóle to, jak ja sobie przypomnę, jakieś szaleństwo, naprawdę szaleństwo. No, był ten kontakt przez jakiś czas z nim, no ale w pewnym momencie on się rzeczywiście urwał i ja nie wiedziałam, co się dzieje z moim rodzeństwem, nie wiedziałam, gdzie są. To są lata nieprzespane. Lata koszmarów, lata po prostu nie było ani jednego dnia, żebym ja nie myślała, gdzie oni są, co robią, czy żyją. Przeplatany właśnie koszmarami w nocy i taką ogromną odpowiedzialnością, że mnie tam nie ma, że powinnam je obronić, że nie dałam rady ich uratować. Myślę, że ponieważ weszłam w tą rolę matki, no to to było takie uczucie matki, która straciła po prostu dzieci.
A powiedz, no to, ponieważ ja cały czas powtarzam to, że to nie są twoje dzieci,
tak,
tylko
nie są,
to
nie.
Są
ja,
twoi.
Ja po terapii,
to jest,
tak,
tak. To jest mój brat i twoje siostry. To powiedz, jak mają na imię, co teraz robią, gdzie mieszkają, bo ta wasza rodzina jest taka, no powiedziałabym, niebanalna.
Tak, moje dwie siostry mieszkają w Lizbonie. Najstarsza, czyli młodsza ode mnie, ale najstarsza i najmłodsza.
Jak mają na imię?
Szajmę i Zamzam. Mariem mieszka we Francji, a Taha, który jest najmłodszym bratem, mieszka na Gibraltarze.
Czyli światowo bardzo. Zainab mieszka tak. W Polsce, jeszcze w Warszawie, ale już niedługo także nie w Polsce, tak. Bo przeprowadza się do Szwajcarii. Ku mojemu strasznemu żalowi. A nie, wygłupiam się, strasznie się cieszę, że układasz sobie życie z przepięknym, tak. Przystojnym Szwajcarem i wyprowadzasz się w fajne miejsce. Zainab, ale chciałabym jeszcze wrócić do tego momentu, kiedy ich znalazłaś, bo to jest historia już nawet nie na książkę, ale na film i to na film hollywoodzki. No bo długo ich szukałaś i się okazało, że się opłaciło. Jak to było?
Tak, szukałam ich bardzo długo, dlatego też, no, między innymi, tak, bo bardzo mi brakowało moich korzeni muzułmańskich, no bo wiadomo, wychowywałam się w domu dziecka, tak zwanym kabarecie.
No właśnie, to ciekawe, dlaczego kabaret mówiliście na to miejsce?
Powiem ci, że nie wiem, to chyba się wzięło z jakiejś książki, ale dokładnie nie wiem, ale wszyscy mówiliśmy kabaret, więc gdzie nie jeździliśmy i gdzie właśnie po latach moi znajomi ze szkoły mówili, my cały czas myśleliśmy, że ty w jakimś kabarecie grasz. Więc tak, to był niezły kabaret ze wszystkimi urokami i nieurokami tego miejsca. Ale jak się znaleźliśmy? no dlatego też poszłam na arabistykę, bo po pierwsze chciałam...
Żeby móc się z nimi też dogadać.
Żeby móc się z nimi dogadać, żeby zaczerpnąć jak najwięcej informacji o mojej kulturze, o zrozumieć niektóre rzeczy. No i też spróbować przez jakichś ludzi, po prostu moich profesorów, którzy też
mieli tam kontakty w tamtym rejonie, po prostu.
Tak, i którzy naprawdę
taka
mi bardzo...
sprytna.
Którzy mi naprawdę pomogli i zaangażowali się w to i przez różne źródła. Okazało się, że jeden z profesorów w ogóle był tłumaczem mojego ojca przez jakiś czas i się zorientował, co się dzieje i się w ogóle wycofał z tego.
Świetnie, dorosły, no bardzo
tak.
Generalnie dorośli tutaj, bardzo różni dorośli w tej historii nie stanęli na wysokości zadania, jak widzimy, nie?
No, tak.
Dobrze, jak ich znalazłaś?
Tak, znalazłam ich przez Facebooka. Ale no to trochę trwało, nie? No bo to...
Tak, algorytm potrzebował czasu, żeby was połączyć.
No to było niesamowite, bo ja pamiętam, że jeszcze w swojej pierwszej pracy w kawiarni, nawet tam moi znajomi się angażowali i w przerwach z kawą sobie wyszukiwaliśmy, przechodziliśmy internety, wszystkie, no wtedy był tylko Facebook, nie było jeszcze Instagrama, no ale Facebook i tak dalej i nic, po prostu dziura, nic, nie ma. No a ja miałam, no zaraz przed znalezieniem ich miałam taki moment w swoim życiu, gdzie no, też zdecydowałam się wziąć chrzest. I gdzieś, no myślę, że byłam taka poszukująca. Zawsze byłam takim bardzo ciekawym, poszukującym dzieckiem. I pamiętam taką rozmowę ze sobą. Teraz pewnie nazwałabym to może trochę inaczej, no ale wtedy taką rozmowę z Bogiem i mówię, Panie Boże, jak ja dobrze robię, że biorę ten chrzest, to pomóż mi spełnić moje największe marzenie po prostu życia. I pomóż mi odnaleźć moje rodzeństwo. No i 7 dni później, nie żartuję, naprawdę. Wróciłam do domu, usiadłam i po prostu nagle takie, wzięłam laptopa, oglądam jakiś film. Wzięłam laptopa i wpisałam imię i nazwisko mojej siostry. I nagle mi wyskoczyła. Ja po prostu, no, tego nie da się opisać. Ja szczęście z przerażeniem, z lękiem, z... Jeszcze raz ze szczęściem złapałam w sensie za telefon, zaczęłam dzwonić do mojego ówczesnego partnera i mówię, Boże, moje największe marzenie się spełniło. O, Jezu, znalazłam ich, nie? I zaczęłam szukać po ich kontakt, no bo jeszcze nie byłam pewna, no bo nie wiedziałam, jak wyglądają.
No, tak.
Ja Szajmę, która jest najstarsza, widziałam ostatni raz, jak miała 8 lat. A przede mną, bo to był 2014 rok, była dziewczyna 20-letnia na zdjęciu w hidżabie. No ale zaczęłam przeszukiwać i znalazłam między innymi na koncie zdjęcie ich całej czwórki. Taha miał 4 lata, w ogóle jak wyjeżdżał z Polski. No i nawet teraz jak mówię, po prostu chcę się płakać ze szczęścia. No i tak, no
I pojechałaś tam i się z nimi spotkałaś.
Rok, tak, za rok.
Pamiętasz to pierwsze spotkanie? No nie, to głupie pytanie. Na pewno pamiętasz.
Na pewno pamiętam.
Ale powiedz, jak było.
Tak, pamiętam pierwsze spotkanie, czekała na mnie na lotnisku Szajmy. No ja też przez ten rok rozmawialiśmy na WhatsAppie, próbowaliśmy nadgonić ten cały czas. One też żyły w zupełnie innej historii opowiadanej przez mojego ojca, jak to się to wszystko zadziało, jak moja mama umarła. Też o mnie różne historie. Ale tak, no pierwsze spotkanie, pamiętam, pojechałam jeszcze wtedy z pewnym magazynem, z twoim stylem, który ze mną pojechał, bo mój lęk był tak ogromny tego, że jednak okaże się, że ojciec żyje albo coś, że po prostu próbowałam się jak najlepiej
zabezpieczyć
w tym. No i pamiętam, no, mam nawet zdjęcie, które Iwona zrobiła, jak Szajmę otwiera, no, po prostu piękne zdjęcie, gdzie Szajmę otwiera ramiona i biegnie po prostu do mnie. No i tak, no, dreszcze, płacz, żeśmy z Szajmę nawzajem, po prostu ta płakała, przestawała, ja płakałam. I potem spotkałyśmy resztę mojego rodzeństwa już w centrum Kairu. No i z nimi było trochę inaczej, no bo no, oni mnie nie pamiętali. Ja byłam dla nich obcą osobą. Ta więź była, bo mamy ogromną więź ze sobą. Tego nie da się opisać, jaką więź mamy. W sensie od razu wiemy, że komuś coś się dzieje. Ja wiem, kiedy u której się coś dzieje, bez pytania ich nawet. Ale myślę, że chodziło o to, że się nie znałyśmy.
No tak. Po trzeba prostu było też to nadrobić. Powiedz, jak wyglądają teraz wasze relacje, jak wyglądają wasze kontakty? Ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że mogę powiedzieć, no, że wybierasz suknię ślubną i łączysz się z nimi tak, na Messengerze i one cię oglądają. Jak to jest w takiej rodzinie, no zupełnie innej niż standardowa, to raz, a dwa, no takiej, która jest od siebie bardzo daleko?
Po pierwsze, no staramy się mieć regularny kontakt na wszystkich social mediach. Po drugie, też kontaktujemy się ze sobą no, najczęściej jak możemy.
No widujecie się też, tak? Przy ważnych okazjach też, prawda? I nie tylko.
Tak, mamy kontakt ze sobą na social mediach, więc staramy się, żeby był regularny, prawie codzienny. A jeżeli chodzi o widywanie się, no to staramy się chociaż raz w roku się zobaczyć, spotkać. No ostatnio to głównie na ślubach moich sióstr, więc pewnie następnym razem, jak się zobaczymy, to pewnie na moim. A jeżeli chodzi o kulturowe rzeczy, to ja też jestem bardzo otwarta, staram się zrozumieć niektóre rzeczy, bo mimo tego, że część swojego życia wychowywałam się w tamtej kulturze, no to jednak połowę wychowywałam się tutaj. Więc to są ogromne różnice, które no też staram się obserwować, uczyć i no też je poznawać.
No dobrze, ty powiedziałeś, że jesteś bardzo otwarta, a oni?
Myślę, że też. Oni są bardzo otwarci. Myślę, że też mają... To jest, myślę, temat na inną rozmowę, bo to jest wizerunek kobiety w islamie, bo to jest... No one jednak cały czas się wychowywały z tym ojcem. Więc mają ogromne traumy, które no, gdzieś w nich siedzą, więc to są traumy. To jest obwinianie się za różne rzeczy. To jest tak. No, to jest
dużo
inna
rzeczy
rozmowa.
Do pracy, tak, tak. Dużo rzeczy do pracy. Ty tę pracę masz już wykonaną.
W trakcie. No tak.
Tak, tam... to nigdy nie można
warstw
powiedzieć,
jest
że to
dużo.
Jest dokonane. Tak, to prawda. Twoje imię znaczy między innymi kwiat pustyni, czyli taki kwiat, który rośnie w bardzo trudnych warunkach i mimo wszystko, mimo tych wszystkich burz, które nad nim szaleją, piasku, słońca, nadal trwa. Nadal to znaczenie tego imienia jest ci najbliższe?
No, myślę, że tak, no bo jednak ta moja historia jest taka, jaka jest, więc wiem, że mimo wszystko, mimo cokolwiek by się działo w moim życiu, ja wiem, że się z tego podniosę, ale też nauczyłam się, żeby dawać sobie tą przestrzeń na to, że czasem nie muszę być właśnie tym kwiatem, który jest rwany przez pustynię, tylko daję sobie odpocząć, odetchnąć. Więc no, uczę się tego, żeby nie zawsze być taka gotowa do walki.
Tak, tak, rzeczywiście. Ty się bardzo walczysz do końca. Rzeczywiście trudno jest ci odpuścić i się poddać. To wiemy na co dzień, bo ze sobą pracujemy nie od dziś. Ostatnio miałyśmy też bardzo trudny zawodowo czas. Czas no, po 24 lutego przeżywałyśmy to bardzo wszystkie, ty pewnie podwójnie albo i potrójnie. Co było największym wyzwaniem wtedy, kiedy musiałyśmy sprowadzać do Polski ukraińskie dzieci?
No myślę, że największym wyzwaniem było no, jak najszybsze zabezpieczenie dzieci, też żeby one były wszystkie razem, żeby nie było właśnie tych historii rozdzielenia, które były. Przecież jest ogrom rodzin, które nie są ze sobą, nie mieszkają, tak? Gdzie ojcowie są na froncie, czy są dalej w Ukrainie. No to są ogromne dramaty, więc myślę, że największym wyzwaniem było zapewnić no, też jak najszybciej bezpieczeństwo tym dzieciom.
No tak, o tym też się rzadko mówi, prawda, że te dzieci mają w Ukrainie rodziny biologiczne, tutaj przyjechały z rodzicami zastępczymi, tak, z opiekunami z domów dziecka na przykład, a na przykład w Ukrainie nadal są rodzice biologiczni, babcie, no, rodzeństwo starsze, prawda?
No wyobraźmy sobie, że no, też wiele z tych dzieci trafiło dość niedawno do domu dziecka tak, w Ukrainie, czy do rodzin zastępczych, więc nie dość, że zostały oderwane od swoich biologicznych rodziców. Jeszcze raz powtórzmy, no jakby rodzic biologiczny to jest rodzic biologiczny i no, to jest dla dziecka coś najważniejszego
i
na świecie.
I największą traumą jest rozdzielenie
z nim.
To
jest Bóg dla dziecka, po prostu. I w tym momencie jest kolejne rozdzielenie, trafiają do obcego kraju, obcej kultury, obcego języka. No myślę, że to jest bardzo obciążające dla nich.
Na pewno, ale są też chwile radości. i takiej dzikiej satysfakcji, które też miałyśmy. Mamy tak. Dalej, codziennie w naszej pracy.
Tak, myślę, że no chociażby to, pamiętasz, jak pojechałyśmy na dworzec po grupę dzieciaków z domu z dziecka Kijowa. Z Kijowa. Mhm. I mimo, ile on jechał? 17 godzin z tego, co
33.
Pamiętam? Boże, 33, to widzisz, inna grupa może. 33 godziny, a po prostu zobaczyły nas i się przytuliły. I tak. Był uśmiechnięty od ucha do ucha. Myślę, że to jest też takie, a propos tego uśmiechu, wiem, że trochę zbaczam teraz z tematu, ale myślę, że też ludzie oczekują tego trochę, że jak jesteś po takich traumach, czy jesteś po ciężkich przeżyciach, że nie masz prawa się uśmiechać.
Mhm. Tak, to ty też zawsze mówisz, że jak ci, że ludzie ci mówili, że nie wyglądasz na osobę, która tak. wychowała się w domu dziecka. To jak wygląda tak, taka osoba?
Być
smutna,
osoba.
Płacze cały czas, po kątach tak. się chowa, tak, jest schowana, zgarbiona.
Też jej tak zdarza, tak?
No tak, ale to jest takie uogólnienie i tak. takie, no powiedziałabym, piętno.
Tak. Mhm. Trzeba, wydaje mi się, dać osobom w ogóle, czy to z pieczy zastępczej, czy to z domu dziecka, czy właśnie po różnych przejściach wojennych, prawo do tego, żeby wyjść z tej roli ofiary. Mhm.
Mówimy o kryzysie, mówimy o wojnie. Mamy tutaj no, miliony Ukraińców w Polsce, pomagamy jak możemy. Ten zryw na samym początku był ogromny, tak poruszenie serc. Teraz troszeczkę to zwalnia, delikatnie mówiąc. No ja ostatnio czytam niektóre komentarze, także i pod naszymi postami, czy pod postami naszych partnerów, gdzie są kolory niebiesko-żółte. No i trochę wstyd to czytać, nie?
Tak, emocje trochę opadły.
Albo się przerodziły w trochę inne, prawda? Taka tak, agresja się pojawiła, jakieś zniechęcenie, zmęczenie współczuciem. No i ponieważ ten kryzys dotyka nas wszystkich, na przykład ekonomiczny, no to trochę można to zrozumieć, chociaż nie, ja chyba tego nie rozumiem.
Znaczy, wydaje mi się, że każdy może być zmęczony i każdy może pomóc na tyle, ile może i też dać sobie to przyzwolenie na to, okej, okay, teraz pomagam tak, a teraz nie mogę z jakichś różnych względów, ale uważam, że nie powinno się komentować w taki sposób, bo to przeradza się w dyskryminację, to przeradza się w agresję, no a ci ludzie, no umówmy się, oni chcą wrócić do domu. Przecież rozmawiamy z tymi naszymi rodzinami i oni nie chcą tutaj zostać.
No, tak, oni chcą, żeby tam się jak najszybciej ten koszmar skończył i chcą wrócić do siebie. Tam myślę, pracować, żyć.
Tak, dokładnie. Oni mają tam domy, mają swoje rodziny, mają przyjaciół. No, oni naprawdę za te 500+, to nie chcą tutaj zostać. No, nie chcą wrócić po prostu do swojego kraju, więc myślę, że no, taką radą gdzieś i też moim sposobem na gdzieś życie, to ja zawsze się zastanawiam nad tym, jak bym czuła się w skórze tego człowieka.
Mhm. Czyli empatia.
Dokładnie.
To jest odpowiedź na wszystko. Ty nadal wierzysz w ludzi, prawda? Mimo tego, co cię spotkało w życiu.
Oczywiście. Trudnego. Oczywiście, że wierzę w ludzi. No bo po pierwsze spotkałam mnóstwo fantastycznych ludzi na swojej drodze, dzięki którym no też tutaj jestem. Pracuję w takiej, a nie innej organizacji, dzięki której no widzę ile pracy dorośli wkładają w to, żeby dzieciaki miały ten bezpieczny kąt, tą mamę zastępczą, czy rodziców zastępczych, którzy dają im bezpieczeństwo i miłość. No i w ogóle ten zryw cały też był piękny i myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy pomagają na co dzień, więc oczywiście, że wierzę w ludzi cały czas.
Mimo tego, że no spotkałaś się z dyskryminacją i ze strony dorosłych, i ze strony rówieśników, ze względu na to, no, gdzie się wychowałaś, czy skąd pochodzisz, co można zrobić, żeby zmienić te postawy?
Ja myślę, że edukacja i oswajanie dzieci, ale też dorosłych z tym, czego nie znają, bo tak naprawdę to też bardzo często wynika ze strachu przed nieznanym i przed innym. Mhm. No jeżeli chodzi o dzieci, no to tutaj chociażby SOS ma fantastyczne lekcje, tak, i projekt hashtag jestem z SOS, gdzie chodzimy do szkół, gdzie rozmawiamy z dziećmi na różne tematy tolerancji, empatii.
Różnorodności.
Różnorodności. I myślę, że dzieci mają fantastyczną taką elastyczność do tego, żeby pokazać im, że nie trzeba się bać, że trzeba poznać tego drugiego człowieka, bo tak naprawdę to, co nas różni, może też nam coś dać i być takim no, plusem, taką fajną rzeczą, którą my możemy też wykorzystać, tak jak, nie wiem, w teamie jakimś, albo w...
Jak w naszym na przykład.
Na przykład w naszym teamie. Każdy jest inny. A
różnimy się od siebie bardzo, tak.
Można się naprawdę uzupełniać i przecież chociażby na boisku, tak, no każdy zawodnik robi coś innego, każdy ma inny talent i to się składa na wygraną no, całej drużyny.
Tak jest. Tego właśnie uczymy dzieci w naszym projekcie. Jestem z SOS, mamy lekcję o różnorodności. Zapraszamy na jestemzsos.org. Tam są wszystkie informacje. Nasza koleżanka zespołu Kasia Kopczyńska-Kwiatek chętnie takie lekcje przeprowadzi albo inne nasze edukatorki. Ale to nie jest jedyna nasza działalność związana z różnorodnością. Teraz przed nami kampania, nad którą pracujemy, opowiedz tak w kilku słowach, bo to taka wielka tajemnica, ale możemy chyba tam rąbek odsłonić, bo tak. Ciężko nad tym pracujemy i ona nas strasznie cieszy.
Tak, jest magiczna ta kampania, ponieważ to jest kampania o najpiękniejszych wnętrzach 2022, ale mówimy tutaj nie o super designerskich wnętrzach, ale o wnętrzach, które przyjęły dzieci czy rodziny w potrzebie i to różne rodziny. Mamy rodzinę z Konga, mamy rodzinę z Ukrainy, mamy osobę nieheteronormatywną, mamy jednego z naszych podopiecznych, czyli nastolatka, który wychował się w pieczy zastępczej. Mamy przecudną, przesłodką, małą Ain z Afganistanu, której rodzina też uciekła z wojny. Więc staramy się pokazać ludziom, że każde dziecko, czy nastolatek, czy młody człowiek, zasługuje na bezpieczne miejsce, na dach nad głową.
Na pomoc.
Bez względu na to, z jakiej jest kultury, z jakiego wyznania, jakiego koloru skóry, czy jakiej tożsamości, zasługuje po prostu na pomoc.
Tak jest. To jest dla nas najważniejsze przesłanie, bo SOS Wioski Dziecięce także opiekują się dziećmi bez względu na to, skąd pochodzą, kogo kochają i w co wierzą. Ty wierzysz w ludzi, mimo że bardzo często ze względu na to, na przykład jak się nazywasz, zdarzają się różnego rodzaju ciekawe sytuacje. Bardzo często ludzie myślą, że jesteś mężczyzną, prawda? Witałam cię, mówiłam panie Zejbabach, bo tak do ciebie piszą, nie?
Tak, dokładnie. Wiesz, ile prezentów nie dostałam w życiu a propos domu dziecka, bo wszyscy myślą, że jestem chłopcem. Zawsze dostawałam szaliki, albo piłki do nogi, albo...
To dla ciebie to fajnie akurat.
No, wiesz, no. No więc, więc tak, ale zdarza się ludziom przekręcić moje imię bardzo często. Wersji jest aż nadto, więc... Ale
no na pewno nie jesteś mężczyzną, proszę państwa, wieczna optymistka, przepiękna kobieta, świetny PR-owiec i moja serdeczna koleżanka Zainab Haszmat. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, to była ogromna przyjemność i dzięki, że się podzieliłaś tym też, co trudne, ale też dzięki wielkie za to, że mimo wszystko z tej rozmowy wieje optymizmem. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo.
To był Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.